Jest taka grupa osób w Piśmie Świętym, która jest bardzo kolorowa, to znaczy bardzo taka wyjątkowa. Ona jest, przewija się od samego początku, w zasadzie po sam koniec. No i to są osoby, które przeżywają nieprawdopodobne przygody. To znaczy dostają się do jaskini z lwami i przeżywają to. Mają wpływ na powstawanie i upadanie całych imperiów. Mówią do króli i ci królowie, no, czy ich słuchają, czy nie, to muszą się ważyć z ich słowem po prostu. Czy wiecie, o jakiej grupie może mówię? No nie wiecie, szkoda. O prorokach mówię, tak? I słyszałem wasze takie ciche pomruki. Zdecydowanie tak. I ci prorocy, szczególnie jak byłem takim młodszym chrześcijaninem, jak zaczynałem czytać Pismo Święte, to oni zawsze wyskakiwali w takich najciekawszych momentach i ratowali całą sytuację. Na przykład w jakimś narodzie źle się działo i wtedy wystąpił prorok z Judy, szedł, załatwiał sprawy, mówił co trzeba, mówił nawet do tych najważniejszych. No i wtedy oni go słuchali albo nie. Tu się zdarzało jakieś słowo Pana, leżał na jednym boku przez kilka miesięcy albo rozbijał jakiś dzban i przez to coś obrazował. No i ostatecznie dzięki działaniu tego proroka jakieś dalekie nieszczęścia, które miały spotkać tą społeczność, one się nie zdarzały. Albo gorzej, no zdarzały się dlatego, że go po prostu nie słuchano. Natomiast ten taki, no szczególnie ten element takiego rozmawiania z tymi wielkimi i trochę im rozkazywania, to było coś, co mi się bardzo podobało. Taka władza na pewno taki autorytet wśród ludu, taki posłuch, to było coś pięknego. Wtedy zupełnie nie myślałem o tym byciu wrzucanym do studni, byciu zabijanym, czy tych wszystkich kłopotach, które tych proroków spotykały. Jakby wtedy interesowało mnie to najciekawsze, to jak oni ściągali ogień z nieba i działy się te bardzo różne fajerwerki, te najbardziej interesujące. Natomiast ci ludzie, oni mieli naprawdę bardzo, bardzo trudne życie i to, co chyba wydaje mi się, że to jest takie najbardziej zwracające uwagę, jeśli o nich chodzi, to, że oni byli naprawdę wyjątkowo twardzi, to znaczy byli bardzo mocnymi ludźmi, musieli mieć mocne nerwy, żeby to wszystko przeżyć, żeby, nie wiem, będąc w tej jaskini z lwami nie zbluźnić, żeby będąc przed królami nie próbować się im przypodobać, tylko po prostu stać twardo na prawdzie Bożego Słowa i wykonywać to, co Pan Bóg od nich oczekiwał. Natomiast właśnie, wiadomo, człowiek patrzy na to, co jest kolorowe, więc ja też byłem taki. I pamiętam gdzieś w okresie, jak zaczynałem studia, gdzieś na początku mojej przygody z Politechniką, wtedy miałem taki też najbardziej gorący okres ewangelizacyjny, że wyjeżdżaliśmy wspólnie na misję. Ja też już wtedy coś przeżyłem z Panem Bogiem, także miałem coś do powiedzenia na temat Jego miłości, na temat Jego dobroci, na temat tego, że Pan Bóg chce mieć z sobą relację. Natomiast zupełnie miałem nieprzerobioną tą część, jeśli chodzi o to, że Pan Bóg chce, żebyś poukładał swoje życie. Także wychodziło to raczej, no ja no z tej perspektywy teraz powiedziałbym, że raczej komicznie, to znaczy mówiłem do ludzi na przykład po jakichś wsiach czy po jakichś miastach, gdzie akurat organizowaliśmy jakieś przemówienia czy no, taką misję, więc mówiłem im na przykład, że Pan Bóg chce, żebyś uprzątnął swoje sprawy. Ja byłem ostatni, który miał swoje sprawy uprzątnięte, to znaczy miałem taki nieprzestający bałagan w pokoju. To był taki no najbardziej taka pragmatyczna rzecz, ale ona po prostu zawsze występowała u mnie w moim pokoiku. A co więcej, to był tylko taki jakiś mały symptom. Zawsze miałem problemy z jakimś załatwianiem spraw, tu jakieś rzeczy mi się spóźniały. Na tej Polibudzie na przykład do ostatniej chwili zawsze starałem się uciec przed tymi terminami. One mnie goniły i mnie potem łapały te terminy. Na przykład pamiętam, były, no nie jedna taka sytuacja. Były takie sytuacje, że miałem załatwić jakieś krępujące podanie w dziekanacie. No, wiedziałem, że mam czas tam do jakiegoś dnia, bo tam zawsze wszystko jest jasno wytłumaczone. Do wtedy nawet poszedłem się spytać, więc do wtedy miałem to załatwić. Tu miałem przynieść te papiery, tutaj złożyć takie podanie. to w porządku, to już przynajmniej wiedziałem, na czym stoję. No i myślałem sobie, dobra, to mam jeszcze 2 miesiące. Mógłbym pójść na przykład dzisiaj, ale tak sobie myślę, dobra, jutro mam laboratorium, to wolę wrócić do domu, się pouczyć na laboratorium, to już nieważne, czy się uczyłem, czy nie. Natomiast tak sobie mówiłem wtedy. Więc lepiej, żebym sobie wrócił teraz do domu, niż żebym teraz zajmował się czymś, czym nie muszę się teraz zająć. Jeszcze jest czas. No więc tak odkładałem, aż w końcu tak, no wiadomo, tak myślałem sobie, o, dziekanat jest otwarty w środę, no to pójdę w środę. W środę przychodzę i myślę sobie, no dobra, ale jest jeszcze w piątek. To pójdę w piątek. I generalnie, to jest dość oczywiste, uciekałem po prostu przed tym, co było dla mnie w tym momencie najtrudniejsze i takie ciemne i starałem się jakby wyciągnąć to daleko spoza mojego pola widzenia, żeby się po prostu tym nie stresować, żeby się tym nie męczyć i zajmowałem się innymi rzeczami. Bardzo często tak mamy, że jak mamy zrobić coś, na przykład nauczyć się na jakiś egzamin, czy przygotować coś do pracy, to wtedy zazwyczaj sprzątamy mieszkanie. No, to chyba każdy z nas ma coś takiego, no i to było podobny mechanizm. No i wtedy, jak poszedłem do dziekanatu, w ostatni dzień przyjmowania dziekanatu przed tym terminem, poszedłem z podaniem, no i okazało się, że to jednak nie wystarcza, bo te informacje, które dostałem wcześniej, one nie były do końca dobre, bo do tego wszystkiego jeszcze potrzebowałem podpisu prodziekan do spraw studentów, a pani prodziekan przyjmuje, właśnie była środa, ona przyjmuje we wtorki, więc już w zasadzie jest już po czasie. No i zawsze jakimś cudem wychodziło tak, że to oczywiście wszystko była moja wina, ale przez takie małe elementy ja byłem w stanie powiedzieć sobie, no to tak się złożyło, nie? Takie okoliczności były. No przecież poszedłem, byłem w dziekanacie w ostatni dzień, no że akurat źle mi pani w dziekanacie powiedziała te 2 miesiące wcześniej, że tu teraz trzeba jakieś podanie przynieść, jeszcze inne podpisane przez panią prodziekan. No to jest nie moja wina po prostu. No więc byłem w stanie tak sobie manewrować między rzeczywistością do jakiegoś momentu, kiedy się z tą rzeczywistością musiałem zderzyć i po prostu nie brać jej na poważnie, czy nie konfrontować tych swoich problemów. Natomiast jak oglądamy tych proroków, to byli ludzie, którzy wychodzili tak naprzeciw tej prawdzie, tym trudnym rzeczom, trudnym rozmowom, konfrontacjom. Po prostu szli i zderzali się jak taran po prostu i wyważali te drzwi i dawali radę. Naprawdę byli niesamowici. I ci ludzie, oni byli w stanie odwrócić nieszczęście, które stało przed ich społecznością. Czy to był naród, czy to była rodzina, czy to było jakieś miasto. Oni byli w stanie odwrócić to nieszczęście nie tylko to jest złe słowo. Na pewno po pierwsze dlatego, że mieli ten charakter, ale też dlatego, że Pan Bóg z nimi współdziałał. Oni widzieli więcej niż normalni ludzie. Teraz tak, ja tam jakimś prorokiem znowu nie jestem, tym bardziej takim starotestamentowym, który potrafi ściągać ogień z nieba i co tam jeszcze. Natomiast na pewno chciałbym mieć tą umiejętność, że kiedy jestem w jakiejś społeczności, czy to jest moja rodzina, czy to jest jakaś większa społeczność, czy to jest miejsce pracy, na pewno chciałbym być taką osobą, która potrafi zauważyć to, co się zbliża, żeby uratować osoby, które są po prostu na pokładzie tego małego statku. Czy to jest moje małżeństwo, czy to jest coś większego. I teraz w jaki sposób dotrzeć do takiego miejsca, będąc takim człowiekiem jak ja w tamtym momencie, jak dotrzeć do bycia takim prawdziwym twardzielem, takim prorokiem albo taką prorokinią, bo były też prorokinie, które były nieprawdopodobne, były niesamowite. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Jest kilka rzeczy, które, mimo tego, że ci prorocy występują przez całość Pisma Świętego, jest kilka rzeczy, które są wspólne dla tych postaci. To jest tak. Prorok Pana zawsze jest powołany przez Pana Boga. To znaczy on nie jest tak, że on myśli sobie, przydałby się prorok, to w takim razie ja nim będę. To jest inaczej. W Piśmie Świętym każdy z proroków ma taki moment, kiedy Pan Bóg przychodzi do niego i po prostu daje mu tą misję. Każdy prorok mówi z inicjatywy Pana Boga, a nie ze swojej inicjatywy. To słowo, ono albo bazuje, albo buduje na słowie, które już wcześniej było powiedziane. ewentualnie po prostu nie może przeczyć, to jest chyba takie najlepsze kryterium, nie może przeczyć temu, co było powiedziane wcześniej. Jak się czyta historię proroków, to oni bardzo często przykładają sobie i innym prorokom te miary. Tak rozmawiają ze sobą, słuchaj, powiedziałeś to, ale wcześniej było powiedziane tamto. I tam, no i potem się oczywiście kłócili i różne rzeczy z tego wychodziły. Taki prorok odznacza się wysoką moralnością. Po prostu musi być naprawdę twardy, dobrze zbudowany człowiek. Jeszcze w jednym miejscu Jeremiasz dodaje kolejne kryterium bycia prorokiem. To jest, słowo prorocze musi się wypełnić. Szczególnie jeśli to jest w ogóle słowo o pokoju. Jeżeli ktoś głosi pokój, że w ciągu 2 lat na przykład nie najedzie nas jakiś Babilon, to jeżeli to się nie spełni, no to wtedy wiemy, że on nie jest prawdziwym prorokiem. No i ten Jeremiasz jeszcze dodaje, że tego człowieka wtedy Pan Bóg zabije, tego, kto głosił. Także bycie prorokiem, mówienie Słowa Bożego, to nie są przelewki, to są bardzo, bardzo duże słowa, tak żeby powiedzieć komuś, że hej, tak mówi Pan, to naprawdę trzeba dużą wagę przykładać do tego, jak się mówi w ten sposób. Wiemy, że oni przykładali taką wagę. Ostatni takim wyznacznikiem proroka, wyznacznikiem albo nagrodą, nie wiem jak to powiedzieć, to jest to, że prorocy zasiadali w Radzie Bożej. I dla mnie cały czas to jest niesamowite, bo ci prorocy, to nie jest tylko tak, że Pan Bóg im radził, co mają robić, ale oni radzili Panu Bogu. Znamy takie historie, kiedy prorok negocjuje z Panem Bogiem, czy patriarcha negocjuje z Panem Bogiem i mówi do niego, no dobrze, a jeżeli w tym mieście jest 100 dobrych osób, to zniszczysz to miasto? I Pan mówi, no dobra, to jak będzie 100 osób, to nie zniszczę tego miasta. No to ten, no, oczywiście chodzi o Abrahama, ten Abraham mówi wtedy, a jak będzie 90 osób? No to będzie brakowało 10 osób i ty zniszczysz przez te 10 osób to miasto? No dobra, to jak będzie 90? No i tak zeszli w końcu do 10. I to pokazuje, no oprócz tego, że z Panem Bogiem można się targować, to też pokazuje to, że Pan Bóg oczekuje tego. Też w innych miejscach Pan Bóg mówi, że szukał kogoś, kto by się z nim potargował, kto by stanął w wyłomie i prosił za jakieś miasto, czy coś by zrobił, ale nie znalazł i to miasto uległo zniszczeniu po prostu. Także prorok uczestniczy w Radzie Bożej. Zasiada z możnymi aż do najwyższego poziomu, bo zasiada z Panem Bogiem. Łatwo powiedzieć, że w tej mojej wędrówce na Polibudę ja byłem zupełnie naiwny, czy do pewnego stopnia naiwny. Trochę przez to, że zrzucałem odpowiedzialność za swoje życie i swoje problemy na okoliczności, ale trochę dlatego, że nie zauważałem tego, że gdybym po prostu był rozsądny, poszedł wcześniej i wcześniej to załatwił, to przesunięcie tego terminu to nie byłby dla mnie żaden kłopot. To się stało dopiero problematyczne wtedy, kiedy przyszedłem w ostatnim możliwym momencie, żeby załatwiać swoje sprawy. To znaczy obrazowym języku. Poczekałem, aż ten smok w swoim łożu urośnie do momentu, kiedy on mógł mnie zabić, mógł zniszczyć miasto, zamiast pójść i zabić smoka, jak był jeszcze małym niemowlęciem. To jest niedopuszczalne generalnie. No, oczywiście każdy może sobie pomyśleć, że jakby najlepszym lekarstwem dla mnie w tamtym momencie byłoby to, co mówił Chrystus swoim uczniom, kiedy opowiadał o tych dwóch domach, które ktoś budował. Jednym na fundamencie, drugi na piasku. Ten, który budował na piasku, potem wezbrały morza, czy tam wody, spadł lewny deszcz, uderzył w ten dom, no i ten dom nie ostał się. A ten dom, który był budowany na skalę, on się ostał dlatego, że no to jest taka metafora tego, że ten, kto słucha i stosuje te rzeczy, o których mówi Pan Bóg, te wartościowe lekcje z Pisma Świętego, czy to, co jest cenne, to jest ten, który się osanie w momencie takiego kryzysu, czy takiej trudnej sytuacji. Także jeżeli ja bym posłuchał się do tego, co mówiłem samemu, to bym dużo lepiej na tym na pewno wyszedł. Natomiast ta historia o tych morzach, o tym, co uderza w budynek, jest jeszcze z tego powodu ciekawa, że tam Pan Jezus nie mówi, o ile zdarzy się, że spadną burze, Albo jeżeli będzie taki przypadek akurat w twoim życiu, że będą takie trudności, tylko Pan Jezus jasno mówi, słuchaj, przyjdzie taki moment, przyjdzie taka chwila, że w twoim życiu coś złego się zadzieje. I to nie będzie coś małego, tylko to będzie naprawdę, naprawdę trudna sprawa. I to, czy się ostaniesz, czy nie, to też jest istotna kwestia w tym momencie, dlatego że są takie problemy, takie trudności w życiu, które mogą nas po prostu zabić, mogą nas powalić. I Pan Jezus mówi, jeżeli będziesz brał zasady, które ci mówię i będziesz je stosował w swoim życiu, to wtedy, nawet jeżeli coś się stanie, kiedy się to stanie, możesz nawet tego oczekiwać, to wtedy jesteś bezpieczny, to znaczy poradzisz sobie w tej trudnej sytuacji. Jest jeszcze jeden taki istotny powód, dlaczego to stosowanie jest ważne. To nie jest tylko kwestia budowania mocy charakteru, czy to nie jest tylko kwestia tego, że się buduje wokół siebie jakąś ochronę w momencie, kiedy jest się dobrym człowiekiem. Mam na myśli takie praktyczne rzeczy przy tej budowie ochrony. A to jest istotne dlatego, że w momencie, kiedy czytamy coś, na przykład w jaki sposób mamy się zachowywać, czy czytamy Chrystusa, to możemy być przy tym też naiwni, tak jak ja byłem. To znaczy czytamy coś i od razu myślimy sobie, to musi działać zawsze u każdego człowieka, wszechczasów, wszędzie, w każdym momencie jego życia, co jest też trochę naiwne. To znaczy są takie rzeczy, które trzeba po prostu zastosować i zobaczyć, na ile one działają, w jakim momencie one działają. To znaczy dopiero z doświadczenia wynika pewna mądrość stosowania zasad. Ale zastanówmy się nad jakąś konkretną zasadą, żeby to jakoś tak ubrać w ciało. A na przykład powinniśmy ufać drugiemu człowiekowi. Więc jeżeli ktoś jest naiwny, to będzie ufał każdemu. Pomyśli sobie, każdy człowiek jest dobry i nie ma nic złego na myśli, żeby mi zrobić. No i oczywiście pierwszy telefon, który dostanie, to ktoś mu zaoferuje fantastyczny sposób na inwestycje. Jeżeli tylko odda tam, nie wiem, 20 tysięcy złotych, to za 2 tygodnie dostanie 40 tysięcy. Więc, no wiadomo, to w ten sposób po prostu nie działa. Nie możemy po prostu ufać wbrew rzeczywistości. W momencie, kiedy stosujemy tą ufność, kiedy próbujemy ufać ludziom i patrzymy, jakie to zbiera owoce, zauważamy, że nawet wtedy, kiedy nie wiemy, czy akurat możemy komuś zaufać, czy nie, jeżeli zaufamy, to jesteśmy w lepszej sytuacji, niż jeżeli byśmy nie zaufali. Z takiego prostego powodu, że raz na ileś przypadków, jeżeli zaufam komuś, zaprzyjaźnię się z kimś, uda mi się wydobyć coś pięknego z tej relacji, okazuje się, że to jest bardziej wartościowe niż wszelkie poprzednie zawody, jakie mogłem mieć. I to działa, czy jeżeli na przykład szukam sobie partnerki i do tej pory na przykład było mi ciężko, bo osoby, z którymi się próbowałem jakoś spotkać, jakoś być, okazywało się, że to nie są takie fajne osoby. No i w końcu ten 1001 raz udaje mi się spotkać kogoś pięknego i okazuje się, że to było po prostu warto, żeby ufać, żeby stosować tą zasadę, z tego powodu, że ona faktycznie działa. Ale to nie jest tak, że stosuję tą zasadę wbrew rzeczywistości, to znaczy widzę, że coś jest nie tak, na przykład ktoś generalnie oszukuje i wiem o tym, no to w takim razie zakładam, że on może mnie też oszukać. Ale w momencie, kiedy ufam, wyciągam to, co dobre z rzeczywistości, to, co szlachetne po prostu, to, co najlepsze tak naprawdę. Czyli to jest tak, że minimalizuję w pewnym sensie ryzyko, które może mnie spotkać, ale cały czas jestem w stanie podjąć to ryzyko, dlatego że to jest po prostu mądre. Natomiast ta mądrość, to doświadczenie, ono się bierze właśnie dopiero ze stosowania praw. To znaczy, jeżeli nie stosuję, tylko czytam, to jestem praktykiem, nie praktykiem, jestem specjalistą, teoretykiem, to nie mam dużej mądrości w danej dziedzinie. Muszę po prostu zacząć stosować, żeby dobrze zrozumieć. Ja jednak zawsze zatrzymuję się na takim dodatkowym, takim ekstra poziomie. To znaczy, zamiast od naiwności iść do mądrości, Mam jakąś taką naturalną sposobność do tego, że od naiwności przechodzę po prostu od razu do cynizmu. To znaczy w momencie, kiedy, nie wiem, coś mi nie działa, na przykład próbuję zaufać komuś, potem okazuje się, że człowiek nie był godny zaufania, czy po prostu w tej sytuacji akurat nie wyszło, to mam od razu taką tendencję do tego, żeby założyć, że w takim razie nic nie wyjdzie, albo po prostu ludzie po prostu nie są godni zaufania, więc muszę dopiąć wszystkie sprawy do ostatniej kropki, do ostatniego guzika, bo wiem, że nikt inny tego za mnie nie zrobi, bo nikt inny tego nie zrobi dobrze. No i jakby też taką, to co wychodzi z tego cynizmu, to też jest zazwyczaj narzekanie. Więc jeżeli ktoś narzeka, to możemy być przekonani o tym, że on ma jakiś problem właśnie z tym, że uważa, że nic nie będzie tak, jak powinno być, że ma ten cynizm w sobie zakorzeniony. No i z tym narzekaniem to ja się, szczerze mówiąc, borykam dalej. Natomiast jakie jest lekarstwo? Jak przejść z tego cynizmu dalej po prostu? Jak sobie poradzić z tą ciężką chorobą, która potrafi powalić człowieka? No na pewno każdy z nas zna kogoś, kto po prostu ciągle narzeka i nie da się tego słuchać, więc starajmy się nie doprowadzić siebie samych do tego miejsca. Więc co zrobić, żeby zawrócić z tego momentu cynizmu? To jest coś, o czym mówił dzisiaj Staszek. To znaczy odwaga to jest to, co pomaga nam przezwyciężyć ten taki pesymizm, ten taki negatywne podejście do naszej rzeczywistości, do naszych okoliczności. Jeżeli jestem odważny, jeżeli jestem w stanie wziąć na siebie i pomyśleć sobie, dobra, może nie wyjść, może nie pójść tak jak bym chciał, ale zrobię to, a jeżeli nie wyjdzie, to i tak sobie z tym poradzę. Czyli jestem świadomy tego, że może nie wyjść, nie jestem mniej naiwny w tym momencie. Więc jeżeli jestem odważny, to jestem w stanie być dzięki temu mądry, to znaczy buduję w sobie tą siłę, żeby przezwyciężyć akurat mój naturalny taki cynizm, to coś, z czym się zmagam. I odwaga to jest też coś, czego widzimy bardzo dużo u tych proroków. Widzimy też u nich dużo strachu i też dużo zmagań. Jeżeli czytamy ich historię, to wiemy, że to nie za każdym razem oni sobie dają radę, zupełnie nie za każdym razem, ale widzimy, że naprawdę są, jakby to nazwać, w tym swoim zmaganiu, w tym swoim próbowaniu są naprawdę godni szacunku, robią coś pięknego. Widzimy na pewno taki rozwój u tych proroków. Widzimy, jak Elizeusz uczy się u Eliasza, są całe szkoły prorockie, więc w pewnym sensie oni uczyli się swojego fachu, tego, co robili. Natomiast na pewno każdy z nich miał ten moment powołania. To znaczy jedno drugiemu po prostu nie przeczy. Możemy być powołani przez Pana Boga i powinniśmy się uczyć tego, do czego Pan Bóg nas powołuje. Przeczytajmy sobie taki bardzo krótki fragment, jeden z takich bardziej obrazowych, czy takich kolorowych, powołanie proroka. To będzie z Księgi Izajasza, 6 rozdziału. Od początku. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. Biada mi. Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Przy tym konkretnym powołaniu proroka mamy takie duże, duże skupienie na jego ustach. To znaczy w momencie, kiedy on zobaczył Pana Boga, przeraził się, że teraz już jest na pewno stracony, w sensie koniec ze mną. Jestem grzeszny, Pan Bóg jest święty, nie ma szans, żebym jakoś się wydostał z tej sytuacji. I zwrócił uwagę na to, że jest człowiekiem nieczystych ust. Natomiast Pan Bóg zamiast go zniszczyć, przyniósł ten węgielek. Seraf wziął w szczypce węgielek z ołtarza i oczyścił nim usta Izajasza. To jest taki piękny obraz, taki... To jest coś, co myślę, że musi dotyczyć każdej osoby, która pragnie mówić innym prawdę. To znaczy, jeżeli chcesz przekazać komuś słowa życia, jeżeli chciałbyś być może prorokiem, jeżeli chcesz nauczać, to jest coś, na czym każdy z nas powinno się skupić. To znaczy na tym, żeby nasze usta były wypalone, żeby były oczyszczone. Bo jeżeli nie mówię prawdy, no nawet nie mówię, że kłamię, ale nie mówię prawdy w małej rzeczy, to jest mi dużo trudniej mówić prawdę w momencie, kiedy to jest istotne. Natomiast jeżeli w tych małych momentach, jak na przykład, słuchaj, czy ty mi to załatwisz, na przykład zadzwonisz do tego człowieka, tam w pracy powiedzmy ktoś mnie pyta, ja wtedy mogę powiedzieć, no jeszcze dzisiaj to zrobię, ale mogę być na przykład pewien, że tego nie zrobię ze względu na to, że robię jakieś rzeczy i dam radę to zrobić nawet nie jutro, tylko dopiero w przyszłym tygodniu. Więc jeżeli w takich małych rzeczach powiem mu, słuchaj, dam radę to zrobić dopiero w przyszłym tygodniu, jestem w stanie wziąć na siebie ciężar tej prawdy, to znaczy to nie jest łatwe mówić to, czego ludzie od nas nie oczekują, tylko mówić im prawdę, to jest po prostu trudne. Więc jeżeli jestem w stanie to robić w tych małych sytuacjach, to buduję własny charakter, własną osobę. Jakby ta nasza relacja z prawdą, ona zaczyna wtedy robić się coraz większa, coraz bardziej owocna. No i tak. Czym jest dla srebra tygiel, a dla złota piec, tym dla człowieka jego dobre imię. Pamiętam, jak się czytało jakieś książki sprzed dobrych co najmniej 50 lat, to tam taki koncept dobrego imienia czy słowa, które człowiek posiada, on bardzo często wychodził tam gdzieś w rozmowach. Jeden na przykład mówił, dobra, to chodź do mojej chaty i ja cię nie zastrzelę, a tamten, na pewno mnie nie zastrzelisz? No i tamten mówił, on tylko jedno słowo. To znaczyło, przecież nie mogę skłamać. Taki koncept takiej szlachetnej postawy człowieka, że jest w jakiś sposób, powiedzmy nawet w jakiś magiczny sposób związany z tym swoim słowem, że potrafi zmieścić się w tym, co mówi. Nie mówi więcej niż robi. To jest coś szlachetnego i pięknego, o czym się teraz już niestety dużo mniej czyta, ale ja bym powiedział, że to dalej występuje, bo jeżeli rozmawiasz z kimś, nie rozmawiasz, jeżeli na przykład żyjesz z kimś, znasz kogoś, masz jakiegoś znajomego w pracy, kolegę i wiesz, że on trzyma się swojego słowa, to po prostu czujesz, że on jest troszeczkę inny. Czujesz pewien respekt do tego, co on mówi, czujesz też, że on sam szanuje to, co mówi, bo nie nagina rzeczywistości, nie koloryzuje, co jest takie przyjemne i czasem takie, ja bym powiedział, przydatne w tym sensie, że ułatwia życie. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie nawet w tych małych rzeczach skupić się na prawdzie, wystarczy, że nie kłamać, bo nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć do tego, co jest prawdą, to zbliżamy się do tego, że budujemy to swoje imię i to nasze imię zaczyna być potem tyglem dla naszego serca. To znaczy potem sobie myślisz, mam taką ochotę powiedzieć, że zrobię coś, czego nie dam rady zrobić na przykład, albo że coś takiego, ale nie możesz tego zrobić, bo zdajesz sobie sprawę, że to nie jest twoje dobre imię. Na pewno jest w tym dużo jakiejś takiej psychologii czy czegoś takiego, natomiast to są po prostu zasady wzięte prosto z Pisma Świętego, więc warto się im przyglądać. Dobra. Muszę zobaczyć, czy ja tu potem o tym mówię. No dobra, to jest gdzieś dalej w takim razie. Tak jak mówiliśmy, prorok mówi nie z własnej inicjatywy i nie opowiada jakiejś swojej prawdy, czegoś, co sam uważa, tylko opiera się na tym, co mówi do niego Pan Bóg. Pan Bóg mówi do niego bezpośrednio. On też sprawdza to, co słyszy z Pismem Świętym i sprawdza, czy to, co chce powiedzieć, jest prawdziwe w świetle poprzedniego objawienia. Co jest ciekawe, w momencie, kiedy prorocy mówią do Izraela, oni bardzo często wspominają te obietnice, które Izrael dostał. Na przykład Pan Bóg mówi, kładę przed tobą życie i śmierć, dobro i zło i wybierz dobro i tłumaczy zasady, na jakich to się opiera. No i teraz w momencie, kiedy Izrael łamie jedną z tych zasad, prorok przypomina to i przedstawia to we współczesnym jemu kontekście. No i na przykład leży na jednym boku właśnie przez długi czas, czy coś rozbija, żeby uzmysłowić ludziom, słuchajcie, to jest to nasze prawo, które dostaliśmy od Pana Boga, Jego obietnica, no i teraz zrobiliśmy coś złego i zbliżamy się po prostu do katastrofy. Także on buduje na tym, co Izrael dostał wcześniej. W momencie, kiedy prorocy rozmawiają, czy głoszą do Asyrii, do innych narodów, które nie miały takiej więzi z Panem Bogiem jak Izrael, nie mieli patriarchów, nie dostali tych wszystkich obietnic. Wygląda na to, że ci prorocy po prostu opierają się na jakichś, ja bym powiedział, takich bardziej uniwersalnych zasadach moralnych. Nie sprowadza się to do kultowych rzeczy, do konkretnych umów z Panem Bogiem, tylko po prostu prorocy mówią, słuchajcie, to co robicie to jest za daleko. Ciemiężycie na przykład najsłabszych wśród siebie. To tak nie może wyglądać i Pan Bóg nie może tego akceptować. Czyli prorocy odnoszą się do czegoś, co ci ludzie na jakimś poziomie myślenia czy czucia rozumieją i są w stanie się zgodzić z tym. Dlatego, że każdy z nas, jak Pismo Święte, ma wypisane na sercu po prostu Boże prawo. Teraz tak, czym się różni, bo jest pewne rozróżnienie między tymi starożytnymi prorokami, a między darem prorokowania, który mamy teraz. Także czym to się różni? Ja bym powiedział, że najbardziej chyba warto by zastosować, czy pomyśleć o tej zasadzie Jeremiasza. Tak, Jeremiasza, który dodał, że w momencie, kiedy przekazujesz Boże Słowo i ono się nie spełnia, to wtedy Pan Bóg cię zabije. To znaczy, pomyślmy o tym w ten sposób. Jeżeli mówisz, to jest coś, co uważasz, że jest prawdziwe, ale to nie jest prawdziwe, to uważaj, bo występujesz przeciwko Panu Bogu w tym momencie. Natomiast teraz już Pan Bóg nas nie zabija za to, że się mylimy. Nie mamy takiego dostępu do prawdy, jaki mieli starożytni, ja bym powiedział. Mamy po prostu inny. Paweł apostoł, że to, co widzimy, widzimy jak przez zwierciadło. To znaczy, nie widzimy twarzą w twarz rzeczywistości. Widzimy coś, co jest bardzo dobrym przybliżeniem tego, co jest prawdziwe. To znaczy, nie jest tak, że nic nie wiemy, bo wiemy bardzo dużo, ale nie jest tak też, że wiemy wszystko do końca. I to jest istotne z tego powodu właśnie, że bardzo, bardzo często ludzie mają tendencję, żeby mówić słowo Pana Boga z po prostu pełnią autorytetu, z wypiętą klatą, bez zmrużenia okiem, w momencie, kiedy nie zdają sobie sprawy, tak mi się wydaje, tak sobie to tłumaczę, może po prostu jestem człowiekiem o słabych nerwach, natomiast wydaje mi się, że nie zdają sobie sprawy, jakie to jest po prostu niebezpieczne mówić w imieniu Pana Boga, kiedy na przykład On czegoś nie powiedział. Ja bym powiedział i w ten sposób mówię, że wydaje mi się, że Pan Bóg w ten sposób mówi, albo czuję, że Pan Bóg w ten sposób mówi. To jest zupełnie inny kaliber niż mówienie tego, co... niż próbowanie bycia prorokiem. To jest po prostu niebezpieczne. Także zgodnie z tym, co robili starożytni prorocy, ale Paweł powtarza tą zasadę, rozsądzamy słowo, które do nas przychodzi i sprawdzamy je, czy jest zgodne z poprzednim objawieniem, które znamy, czy się trzyma, czy po prostu jest rozsądne w pewnym sensie, w sensie, czy nie jest nielogiczne, czy jest wewnętrznie spójne. I dopiero po sprawdzeniu, po przemyśleniu możemy takie słowo stosować. Fajnie by było, i myślę, że prorocy też tak robili, że w ten sposób podchodzili do każdej prawdy. To znaczy brali coś i sprawdzali, zanim coś stosowali, czy to jest rozsądne, czy to jest wewnętrznie spójne, czy to zgadza się z rzeczywistością, czy nie. Dlatego, że spotkałem jednego, zresztą tam spotkałem, mój dobry przyjaciel, który jest dużo bardziej aktywnym człowiekiem niż ja, jest dużo bardziej zaangażowany w swoją wspólnotę. Jest naprawdę fajny, mądry facet, tak żebyście go nie osądzali, mimo tego, że nie wiecie, kim on jest. Natomiast rozmawiałem z nim kiedyś i on powiedział: słuchaj, Janek, jak mam do wyboru to, co mówi moja ideologia, no tam akurat rozmawialiśmy o zdrowiu czy o czymś tam, to jest nieistotne, ale zasada jakby pozostaje. Więc jak mam do wyboru to, co mówi moja ideologia albo rzeczywistość, to ja wybieram ideologię. To gorzej dla ciebie w takim razie, bo możesz w pewnym sensie prawdy nie obchodzi to, czy się z nią zgadzamy, czy nie, bo my nie mamy wpływu na tą prawdę, ona po prostu jest. Mamy tylko wpływ na to, w jaki sposób tą prawdę przyjmujemy. Więc jeżeli zderzamy się z czymś, czego nie rozumiemy, co mówi nam coś na temat naszych przekonań, co się po prostu nie zgadza ze sobą, być może powinniśmy przemyśleć to, w jaki sposób podchodzimy do świata. Być może powinniśmy w jakiś sposób inny zbudować nasze postrzeganie świata, co też jest zgodne z Pismem Świętym, dlatego że Pan Bóg przeprowadza nas z chwały w chwałę, z czegoś dobrego w coś jeszcze lepsze. Zmienia nasz sposób myślenia i przemienia nasz umysł z jednego w drugi cały czas. Także nie powinniśmy bardzo, bardzo mocno przywiązywać wagi do naszych przekonań, co raczej do samego Pana Boga, do tego procesu przemieniania się, do tego Pana Jezusa, który jest w nas i który nas, nie wiem jak to powiedzieć, wystawia na trudne sytuacje, które w nas pracują i które zmieniają nasze myślenie. Taki prorok, kiedy patrzy na człowieka, to jest bardzo istotne z tego powodu, że bardzo łatwo jest kogoś zabić taką prawdą, takim słowem. Więc kiedy prorok patrzy na człowieka, patrzy na sytuację, na rodzinę, na naród, to wydaje się, że to prorocze patrzenie polega na tym, że on widzi tego człowieka tak na przestrzeni czasu. To znaczy, to jest ten człowiek dzisiaj, ten człowiek jutro, ten człowiek za 10 lat, za 15, za 20. I to, co mu mówi, to jest coś, co dobrze wpłynie nie tylko na tego człowieka dzisiaj, to znaczy powie mu coś, co sprawi, że się uśmiechnie na przykład, tylko to jest coś, co sprawi, że ten człowiek odniesie korzyść teraz, ale też właśnie za 5 lat, za 10, za 20. I to jest to prorocze patrzenie tego proroka. Dlaczego to jest trudne? Dlatego, że no tak na przykład jak ja byłem naiwny i wtedy starałem się nie patrzeć na to, co się do mnie zbliżało, to moi przyjaciele mówili mi, czy moja żona na przykład, bardzo dziękuję, że żebym po prostu otworzył oczy, żebym zobaczył, co się do mnie zbliża. To znaczy mówiła do mnie nie w tym momencie, żebym się po prostu dobrze poczuł, tylko żebym sobie dobrze poradził raczej, żebym zauważył to, co się do mnie zbliża, żebym był w stanie się do tego jakoś odnieść. To jest okrutnie istotne, ale z drugiej strony taki prorok, oprócz tego, że mówi do człowieka trudne rzeczy, mówi rzeczy w taki sposób, żeby ten ktoś był w stanie to usłyszeć. Czyli znowu, niektórzy z nich kładli się na boku i leżeli przez kilka miesięcy na tym boku, a potem przez kilka miesięcy leżeli na drugim boku, po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. I to miało znaczenie w tamtej kulturze. Ci ludzie to rozumieli, to dobrze słyszeli, to krzyczało do nich. Więc ci prorocy brali dzbany i rozbijali po to, żeby pokazać, słuchaj, tego się już nie da poskładać, to już jest koniec. Jakby brali obrazy, które ludzie byli w stanie zrozumieć, które wpadały do ich serca. Więc w pewnym sensie brali odpowiedzialność za kształt tego, co mówili, czy jakość tego, co przekazywali. Jesteśmy odpowiedzialni za to, w jaki sposób tą tą prawdę, którą chcemy przekazać, przekazujemy. Bo naprawdę, jeżeli chcemy, bo to się tak da zrobić, chcemy powiedzieć komuś prawdę tak, żeby po prostu mu w ciry poszło, to nie ma problemu. Ja jestem przekonany, że jak pójdzie mu w te ciry, cokolwiek to są ciry, bo ja nie wiem tak naprawdę, to nie będzie miało dobrego wpływu na tego człowieka. W sensie, on nie zmieni swojego zachowania. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy do tej prawdy dołożyć łaskę jeszcze, dołożyć miłość, to wtedy ludzie się zmieniają. Pozwólcie, że opowiem wam taką trochę oszukaną historię. Oszukaną z tego powodu, że jest złożona z kilku osób oraz jest powiedziana w ten sposób, żeby nikt się nie domyślił, o kim mówię. Była taka dziewczyna, Jerzyna, ona była starsza ode mnie i ona mieszkała u mojego znajomego, którego akurat wtedy nie było. I on mnie po prostu poprosił, jak to było w zwyczaju, żebym poszedł, tam zajął się nią, żeby miała to, co tam potrzebuje, żeby też na koniec zapłaciła pieniądze za to, że tam mieszkała, bo po prostu takie były tam zasady. No i ta osoba, ona, Jerzyna, wszystko wiedziała, jak to wygląda, także on tam sobie zamieszkała na kilka dni, tam potrzebowała po prostu nagłej pomocy, żeby jakoś sobie poukładać swoje życie w tym momencie. I ja z nią trochę gadałem, trochę nawet długo. Więc ja z nią gadałem i po prostu ciągle mi się w środku oczy przewracały. To znaczy, co ta Jerzyna nie powiedziała, to nie miało żadnego związku z rzeczywistością. W sensie, miała naprawdę tak duże marzenia i pomysły, co fajnie by było zrobić. Jak tylko w jakiś sposób zbliżała się do realizacji, to było zupełnie niemożliwe, żeby to osiągnąć. Zupełnie to było wydarzenie, ta Jerzyna, naprawdę. No i ta Jerzyna w końcu opowiada mi, że ona czeka teraz, bo jutro ktoś przyjedzie po nią i ona nareszcie dostanie pracę, więc będzie w stanie coś, więc myślę, o, nareszcie jakiś konkret po prostu, w jakiś sposób sobie poradzi z tym życiem. Tak w jakiś sposób Jerzyna dożyła do tego momentu w ogóle, to ja nie wiem, ale nieważne. No więc Jerzyna mówi mi, że jutro ktoś przyjedzie po nią i dostanie pracę, także fajnie. I następnego dnia rozmawiam z nią i ona mówi mi, wiesz co, Janek, no się nie udało. Mówię, a co się stało? No bo wiesz co, bo ja miałam taki budzik i on strasznie cykał, więc ja nie mogłam spać przez to. Więc ja ten budzik schowałam sobie pod materac, na którym leżałam, żeby było ciszej. No i przez to, że go schowałam, no to potem nie usłyszałam, jak dzwoni. A jak nie usłyszałam, jak dzwoni, to nie wyszłam już o tej dobrej porze, żeby ten ktoś mnie złapał, żeby mieć tą pracę, tylko po prostu za późno wyszłam. A może to i dobrze, że się tak stało w ogóle. I tam mi tłumaczy, dlaczego to dobrze, że jednak ta praca to nie jest dla niej i tak dalej. I przyznaję się bez bicia, miałem bardzo, bardzo negatywne myśli na temat tej Jerzyny w tym momencie. Do momentu, kiedy zdałem sobie sprawę, że ta Jerzyna tak naprawdę jest w pewnym sensie mną. To znaczy, to, co mnie tak bardzo denerwuje w tej osobie, to jest przecież dokładnie to samo, co siedzi, czy siedziało we mnie w tych poprzednich historiach o Polibudzie. W momencie, kiedy byłem w stanie zauważyć te powiedzmy, ciemne strony dla ułatwienia, tą nieporadność Jerzyny w sobie, to byłem dopiero wtedy w stanie rozmawiać ją jak z człowiekiem, to znaczy potraktować ją po pierwsze poważnie, porozmawiać z nią z szacunkiem i powiedzieć jej coś, no bo oczywiście najłatwiej byłoby powiedzieć, a Jerzyna, albo po prostu odejść, albo powiedzieć coś negatywnego i zostawić ją tam. Natomiast postanowiłem zastosować to prorocze myślenie. Zastanowiłem się, co mógłbym powiedzieć takiej osobie, czy co mógłbym powiedzieć sobie w tamtym momencie, żeby wywrzeć jakiś pozytywny skutek na tej osobie. Więc ją spytałem wtedy, słuchaj, czy ty możesz sobie w tym momencie pozwolić na to, żeby ta praca przeszła ci koło nosa? Mówi, no ale jak to? No przecież teraz zmagasz się, żeby zapłacić za mieszkanie tutaj, w naprawdę nie jakichś super warunkach i nie stać cię na to. Natomiast tam jest praca, która mogłaby ci jakoś pomóc stanąć na nogi. Czy jesteś w stanie, czy masz jakieś środki? Także trochę ją zderzyłem z rzeczywistością, z szacunkiem, spokojnie. I myślę, że dałem jej coś dobrego, by ten dar prawdy, który mi też się przydał kiedyś, kiedy moi przyjaciele stawali na mojej drodze i otwierali moje oczy. Myślę, że takie prorocze myślenie to jest też najlepszy tak naprawdę sposób bycia przyjacielem dla kogoś. To znaczy, jeżeli jesteś w stanie być dla kogoś w momencie, kiedy on potrzebuje, oczywiście, ale zrobić dla niego coś, co będzie działać na jego korzyść nie tylko dzisiaj czy jutro, tylko za pół roku, za pięć lat. Jeżeli jesteś w stanie przekazać mu jakąś prawdę, coś takiego, to znaczy, że jesteś dla niego najlepszym przyjacielem, jak to jest w ogóle możliwe. Żeby podchodzić do ludzi z szacunkiem, myślę, że to jest też biblijna zasada, powinniśmy zobaczyć samego siebie w tych ludziach, a tak naprawdę zobaczyć ich grzech w samym sobie, bo jeżeli ja uważam, że jestem kimś lepszym, to na pewno ze mnie wyjdzie. Natomiast w momencie, kiedy uświadamiam sobie, że w jakimś sensie w środku ja też jestem na przykład alkoholikiem, nie znaczy, że mam uzależnienie, ale na przykład jest coś, co sprawia, że mam jakieś tendencje, czy coś, czym mógłbym się poddać, więc jestem w stanie zrozumieć miejsce drugiego człowieka, to dopiero wtedy jestem w stanie rozmawiać z nim z szacunkiem. Myślę, że to jest dokładnie to, co Pan Jezus zrobił dla każdego z nas, kiedy samemu, nie grzesząc, nie będąc w żadnym grzechu, wziął na siebie winy każdego z nas. To znaczy, w pewnym sensie, nie wiem, jak to powiedzieć, Zobaczył w sobie te ciemne rzeczy. Czy zobaczył, czy po prostu one tam się pojawiły. Te złe rzeczy, które nas dotyczą, każdego z nas. Dlatego jeżeli spotykamy kogoś, kto naprawdę nagrzeszył, bo czasem są tacy ludzie, to nie jest żadna wymówka. Że nie możemy sobie powiedzieć teraz, że ja to na pewno tak daleko bym po prostu nie zaszedł, bo żaden z nas nie wie, jak się dalej potoczy jego życie. I w momencie, kiedy tak mówimy, to jest duże prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy, że Pan Bóg nam pokaże. Słuchaj, a pamiętasz, co mówiłeś, że nic takiego się nie wydarzy, a teraz zobacz. Rzeczywistość po prostu przekonuje nas o tym, że nie jesteśmy tacy super. W momencie, kiedy jesteśmy w stanie zobaczyć ciemne strony innych ludzi w sobie, jesteśmy w stanie traktować ich z szacunkiem. I to jest też coś, co zrobił sam Izajasz. W momencie jego powołania on powiedział tak: biada mi, jestem skończony, dlatego że ja jestem człowiekiem nieczystych warg. I ludzie, którzy żyją wokół mnie, to też są ludzie nieczystych warg. To znaczy, on nie stawiał siebie w jakiś lepszy sposób. Nie mówił o sobie czegoś wyjątkowego. On powiedział, wszyscy jesteśmy podobni. Zasadniczo źli, ja bym powiedział. Także teraz tak, jest te kilka rzeczy, które możemy zrobić, żeby stać się podobnymi do tych proroków. Nie jeśli chodzi o ich prorokowanie, tylko jeśli chodzi o ich charakter, o ich wpływ, o ich, ja bym powiedział też, że przygody, to co się im dzieje. Także pierwsza rzecz to jest to, żebyśmy zaczęli stosować te biblijne zasady do samych siebie, do swoich środków. Nie da się od tego uciec, to znaczy, jeżeli chcę naprawić świat, to muszę mieć ten pokój posprzątany, muszę mieć to swoje życie w jakiś sposób ogarnięte. Dopiero na tym buduje się dalej moja jakaś społeczna praca, moje inne zaangażowanie. Muszę wyjąć tą belkę ze swojego oka. Muszę przestać widzieć innych ludzi jako gorszych. Muszę przestać widzieć siebie jako lepszego. To jest ta belka, to, co nie pozwala nam wyjąć tej małej trociny, tego, co tkwi wokół twojego brata, mojego brata. To jest właśnie ta pycha, która nam przeszkadza w tym. Dalej. Musimy patrzeć w proroczy sposób na rzeczywistość, na osoby, na wspólnoty, na rodziny i reagować nie tylko z tym, co się dzieje teraz, ale reagować w taki sposób, który będzie oddziaływał też na rzeczywistość za kilka lat. I wtedy, kiedy robimy te rzeczy, to jesteśmy w stanie zauważyć, że coraz bardziej zasiadamy w tej Radzie Bożej. To znaczy Pan Bóg radzi nam, ale też zaczynamy my mieć znaczenie w, czy to w rodzinie, czy to w naszej lokalnej społeczności, czy to jest praca, czy to jest no może coś większego. Możemy być kimś znaczącym w całym narodzie. To by było coś pięknego, jeśli mielibyśmy polityków, którzy po prostu mają charaktery jak prorocy, którzy są twardzi jak ze stali po prostu. Więc w momencie, kiedy zrobisz te trzy rzeczy, kiedy realizujemy je, każdy z nas jest w procesie oczywiście, to też nabieramy tego znaczenia. I jakby to, ta nasza praca, ten nasz wewnętrzny charakter, on sprawia, że Pan Bóg wtedy może nas wywyższyć. A to jest zupełnie nie takie wywyższenie, jak ja sobie kiedyś myślałem o tych prorokach, że oni naprawdę dobrze się bawią i rzucają tym ogniem z nieba. To jest po prostu kwestia tego, że możesz mieć wpływ na rzeczywistość wokół ciebie. Są takie rzeczy, o których mówiliśmy, które są po prostu takimi chorobami czy etapami, ja bym powiedział, że to jest bardzo podobne do siebie, które stoją między nami, a między byciem tym takim doskonałym prorokiem, którym w zasadzie był Pan Jezus. Jedną z nich to na pewno jest naiwność. Założę się, że każdy z nas w jakimś obszarze jest woli zamknąć oczy, czy nie widzi rzeczywistości, jest naiwne. Inną rzeczą to jest właśnie ten cynizm, który, no ja bym powiedział, że to jest taki mój konik akurat, z którym muszę walczyć. A jeszcze co innego to może być ta pycha, która sprawia, że nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu, w którym powinniśmy być. Natomiast możemy ufać, że Pan Bóg chce nas zaprowadzić. Nie jesteśmy skończonym produktem, czy nie zbliżamy się nawet prawdopodobnie do końca swojej drogi. To dopiero jak droga się skończy, to będziemy wiedzieć, że to już jest to. Także słuchajcie, kto oprócz mnie ma problemy na przykład z cynizmem? O, widzę, że nawet pastorowa podnosi rękę. Kto ma problemy z tymi innymi rzeczami? Teraz już nie będę wymieniał, cynizm jest najbardziej śmieszny, więc od niego zacząłem. Słuchajcie, powstańmy i pomódlmy się do Pana Boga. Pomódlmy się, niech każdy z nas przypomni sobie jedną rzecz, którą może zrobić. Albo coś, z czym musi się skonfrontować, albo miejsce, w którym musi być odważne. Gdzie musisz popatrzeć w bardziej rozległy, proroczy sposób. Pomódlmy się i poprośmy o to, żeby Pan Bóg prowadził nas do przodu, do siebie. Panie Boże, tak bardzo Ci dziękujemy za to, że Tobie zależy na tym, jaką jakość ma nasze życie. Czy to, co robimy, to jest poważne, czy niepoważne. Czy to, co robimy, to ma znaczenie, czy nie. Bo dla Ciebie nasze życie ma znaczenie. Dla Ciebie to, co robimy, ma kluczowe znaczenie. Prosimy Cię o to, żebyś pomagał nam, Boże, w naszej naiwności, w naszym cynizmie, Boże, tam, gdzie nam brakuje. Prosimy Cię o to, żebyś otwierał nam oczy, żebyś dawał nam odwagę, żebyś dawał nam przestrzeń do wzrostu, Boże. Tak bardzo Cię prosimy i uwielbiamy Cię, Tato, bo być Tobą, być takim jak Ty, to jest nasze największe szczęście. Być blisko Ciebie, słuchać Twojej mowy, Boże. Wprowadzać w życie Twoje prawo. To są niesamowite rzeczy, Tato. Prosimy Cię o to, żebyś błogosławił nas, Tato, żebyś błogosławił nas przez cały tydzień i prowadził. Otwieraj nam oczy i pokazuj nam to, nad czym powinniśmy pracować, każdy z nas. Amen. Słuchajcie. Za chwilkę będzie otwarta kawiarenka, także bardzo Wam dziękuję za przyjście na dzisiejsze spotkanie.